Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 26 lipca kłaniamy się i zapraszamy, a kłaniają się Krzysztof Kowalski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński przy mikrofonie. Numery telefonów proszę bardzo, 510-37-36 i 510-37-32. Ten drugi to czujny telefon Radia Szczecin, czynny całą dobę. Mail jeszcze, czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczniemy od rady dla kierowców przemieszczających się z prawobrzeża na lewobrzeże. To po wczorajszych korkach, które się tworzą chociażby przed Mostem Długim, ale także przy zjeździe z trasy zamkowej w centrum Szczecina, przy placu Hołdu Pruskiego, czy przed placem Hołdu Pruskiego, ale ta rada przyda się także na dziś.
Pozdrawiam wszystkich tych, którzy teraz no niestety stoją w korku z prawego brzegu na lewy brzeg już na wysokości Mostu Długiego i tutaj też dużo bliżej niestety wypadek. Pamiętajcie, że warto objeżdżać na przykład przez Krygiera Byłą Poznańską, tam warto się lokować, a poza tym powiem wam szczerze, że te tramwaje wcale tak źle nie smakują, szczególnie kiedy macie parking tutaj zaraz w okolicach Zdrojów, również polecam 100%. Trzymajcie się kierowcy, uważajcie na siebie.
Trzymajmy się, uważajmy na siebie, więcej rozwagi i noga z gazu. 6 minut, 7 już po 12, jak ten czas miło płynie w czasie reakcji. Dawno nie zaglądaliśmy na skrzyżowanie Milczańskiej i Powstańców Wielkopolskich, w ogóle na Pomorzany. A tam przecież przebudowa Powstańców Wielkopolskich. No i niestety będzie się do czego, jest się do czego przyczepić.
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina dzwonię. Sprawa dotyczy skrzyżowania ulicy Milczańskiej oraz Powstańców Wielkopolskich. Tam, jak wiadomo, trwają te prace remontowe. Natomiast w momencie, kiedy ulicą Powstańców Wielkopolskich poruszamy się w kierunku Pomorzan, wcześniej tam były tak bariery ustawione, że znak ustaw pierwszeństwa przejazdu był ustawiony po prawej stronie. Natomiast w tym momencie znajduje się on po lewej stronie pasa, bo tam przedstawili bariery. No w związku z czym kierowcy się nie stosują do tego znaku. No i z drugiej strony od Milczańskiej jadąc, tam mamy niestety znak ustaw pierwszeństwa przejazdu, ale skutecznie zasunięty, wierzbą płaczącą i to tak dosłownie metr przed znakiem. No więc kierowcy jadący z tego kierunku też nie wiedzą, czy oni mają pierwszeństwo, czy może ta druga strona. No i tam dochodzi do takich nieprzyjemnych sytuacji, że jeden i drugi jedzie, wszyscy na siebie trąbią, więc prośba, żeby tutaj jakoś zareagować i albo budowlańców zobowiązać do prawidłowego ustawienia znaków, albo drogowców odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury zobowiązać do tego, żeby przyciąć tą wierzbę i uregulować sensownie ten ruch, tak jak przepisy mówią. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, życzę wszystkim.
Miłego, wierzba płacze, znak zasłania, apelujemy do służb odpowiednich, aby ten błąd naprawić, błąd w postaci gałęzi spowisających tu i ówdzie. O czym dzisiaj w audycji? Już za chwilę o pedofilu, który wyszedł z więzienia po odbyciu kary. No i zdaniem naszej słuchaczki zagraża dzieciom w tej okolicy, w której mieszka. Co radzi policja? Co robić w takich sytuacjach, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo? O tym za kilka minut. Natomiast później będziemy rozmawiać z rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. To wspomnimy także o zbiegu Powstańców i Milczańskiej, ale będziemy rozmawiać z panem rzecznikiem Zarządu Dróg na temat sytuacji, którą miała nasza słuchaczka. Weszła do autobusu, odpaliła aplikację Mobilet, chciała kupić bilet. Niestety aplikacja nie zadziałała, no i pojawili się kontrolerzy. Stwierdzili, że kara się należy, bo tylko 10 sekund jest na to, żeby użyć aplikacji i mieć bilet, czy to skasowany wirtualnie, czy też realnie. No i żadne tłumaczenia nie pomogły, że aplikacja nie zadziałała. Co w takich sytuacjach robić? O tym rozmowa z rzecznikiem około 12.25 Zarządu Dróg, a potem będzie rozmowa ze starostwem powiatowym w Policach. Wiadukt przy asfaltowej. Niedawno był pożar. Pytanie, czy jest bezpieczny. Potem przeniesiemy się na drogę Mierzyn-Stobno. Jest przebudowywana, ale bez ścieżki rowerowej. Słuchacz pyta, dlaczegóż? I będzie także o patodeweloperce naszym zdaniem i właściwie naszego słuchacza, bardziej pana Piotra, przy ulicy Gunickiej w Tanowie. Tam miały powstać budynki przy tej ulicy właśnie jednorodzinne, a powstają dwurodzinne. Czy to patodeweloperka? To plan na rozmowy ze starostwem powiatowym Police, z urzędniczką tegoż, ale będzie także o zabezpieczeniu przez policję, czego możemy się spodziewać, dwóch dużych imprez. The Tall Ships Races w Szczecinie od 2 do 5 sierpnia i także Poland Rock Festival w Czaplinku. Ta impreza od 1 do 3 sierpnia. Jakie obostrzenia, o czym należy pamiętać, wybierając się na te dwie imprezy? Rozmowa z policją około godziny 12:15. Więc grafik mamy napięty, dlatego zaczynamy. Komunikat przed chwilą był w wiadomościach. Kąpieliska zamykane w Szczecinie, Dąbiu i Lubczynie, właściwie już zamknięte, a przy naszym telefonie pani Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Proszę powiedzieć, rzeczywiście bakterie E. coli w wodzie w Szczecinie, Dąbiu i w Lubczynie, czyli jezioro Dąbie, w obu przypadkach?
Zarówno kąpielisko w Dąbiu, jak i kąpielisko w Lubczynie. Woda jest nieprzydatna do kąpieli ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne, a dokładnie ze względu na przekroczenia bakterii Escherichia coli.
I co to oznaczałoby dla korzystających z kąpieli połknięcie takiej wody właśnie z tą bakterią?
No tak naprawdę, jeżeli ktoś by się, nie wiem, kąpał, a jeszcze doszłoby do tego, że gdzieś tam by połknął taką wodę, no to mogłyby wystąpić jakieś dolegliwości żołądkowo-jelitowe, jakaś wysypka na skórze. No dlatego jest zakaz kąpieli i prosimy o to, żeby nie korzystać z tych kąpielisk. Woda została pobrana do badań. Wyniki będą po weekendzie i wówczas okaże się, czy to było takie krótkotrwałe zanieczyszczenie wody, czy też będzie utrzymywał się ten stan. No i wówczas zakaz zostanie przedłużony.
Jeżeli te wyniki będą niekorzystne, to znowu powtórzycie państwo badania. No i tak można powiedzieć bez końca, bo na tym to polega. Trwały i stały monitoring jakości wody, prawda?
Tak, oczywiście. W przypadku, każdorazowo, w przypadku, kiedy wychodzą przekroczenia mikrobiologiczne w tej wodzie do kąpieli, zaraz pobierane są kolejne próbki, tak jak pan redaktor powiedział, aż do uzyskania prawidłowych wyników wody. Wówczas ta decyzja jest odwoływana i wtedy będzie można korzystać z kąpieliska. No ale na ten moment, na najbliższy weekend, będzie obowiązywał zakaz kąpieli.
A jak to rutynowo wygląda? Czy to gospodarze danych kąpielisk pobierają tę wodę do badań i zlecają ją laboratorium certyfikowanym do przebadania, czy to państwo sami, nie wiem, raz w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie sprawdzają jakość wody w kąpieliskach?
Co do zasady, każde kąpielisko, inspekcja sanitarna w każdym kąpielisku bada wodę na minimum 10 dni przed rozpoczęciem sezonu. Jeżeli w danym kąpielisku sezon trwa 8 tygodni, wówczas organizator ma obowiązek pobrać 2 próbki wody. Te próbki muszą mieć minimum miesiąc przerwy. W przypadku jeziora Dąbie sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ 2 lata temu była sytuacja ze śniętymi rybami. Wówczas my ustaliliśmy dodatkowe badania wody i właśnie te wyniki, te przekroczenia mikrobiologiczne wyszły z naszych dodatkowych badań wody.
Pamiętajmy w takim razie o tym, że co najmniej do poniedziałku kąpieliska w Szczecinie, Dąbiu i Lubczynie nad jeziorem Dąbie są zamknięte i zdecydowanie odradzamy korzystanie z kąpieli nawet w tych miejscach niestrzeżonych, prawda?
Tak, oczywiście. Tutaj mówimy o kąpieliskach, ale tutaj jakby ktoś chciał gdzieś się, nie wiem, bokiem kąpać, to też odradzamy. Na kąpieliskach są ratownicy, którzy na pewno będą pilnować tego zakazu kąpieli.
A słuchaczy namawiam do śledzenia naszych i mediów społecznościowych Radia Szczecin i słuchania wiadomości Radia Szczecin. Tam będziemy na bieżąco informowali, czy sytuacja uległa poprawie, ale na ten weekend, jeżeli zamierzamy zażywać kąpieli wodnych, a nie tylko słonecznych, no to kąpielisko w Szczecinie, Dąbiu i w Lubczynie wykluczone. Dziękujemy bardzo. Pani Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. My w takim razie dziękujemy jeszcze śliczniej. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. A teraz sprawa pedofila. Wczoraj pani Magdalena przysłała nam taką oto informację. Chciałam nagłośnić wiadomość dotyczącą osoby, która została skazana za gwałt na chłopcu. Opuścił zakład karny. Kręci się w okolicach Parku Naakowskiego w Szczecinie, Jagiellońska, 5 Lipca, Mickiewicza oraz Placu Zabaw. Park Jordanowski zaczepia dzieci grające w piłkę na boisku. Bardzo możliwe, że również niedaleko parku zamieszkuje. Jako mama zwracam się z prośbą o pomoc, gdyż obawiam się o swoją córkę, która ma 10 lat. Wychodzi sama do parku na plac zabaw, a także chodzi sama do pobliskiej szkoły. I jeszcze pani Magda pyta, gdzie w tej sytuacji jest policja. Nie mógł wystąpić z powodu nawału obowiązków pan aspirant Paweł Panka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ale poprosiliśmy go o kilka słów na piśmie w tej sprawie, co robić, co może zrobić policja. I pan aspirant pisze tak. Z uwagi na dużą delikatność tematu warto przede wszystkim podkreślić, że mówimy tutaj o człowieku, który już odbył zasądzoną karę, jest człowiekiem wolnym. Niemniej jednak, jeżeli ktokolwiek zauważy bardzo niepokojące sygnały czy sytuacje, powinien jak najszybciej wezwać patrol policji lub zgłosić się na najbliższy komisariat, by nas o takim fakcie poinformować. Wtedy będziemy mogli podjąć szybciej działania i być bardziej skuteczni. Czas odgrywa tutaj kluczową rolę, zwłaszcza, że tego typu zgłoszenia są przez policję traktowane priorytetowo. A więc pani Magdaleno, odwołując się do tego cytatu z pani maila, zaczepia dzieci grające w piłkę na boisku, no to w takim razie trzeba od razu dzwonić na policję. My zapytaliśmy także pana rzecznika Komendy Miejskiej o kwestię pozostawiania dzieci bez opieki. Jeżeli chodzi o dom, mieszkanie, to przepisy nie określają wyraźnej granicy wieku dziecka, które można zostawić bez opieki, natomiast nie pozostawiają wątpliwości co odpowiedzialności karnej rodziców za ewentualne narażenie go na bezpieczeństwo. To w domu, ale poza domem. No właśnie, jeżeli chodzi o przebywanie dziecka w okolicznościach niebezpiecznych, czy podwórko jest niebezpieczne, to zależy. Ale pan aspirant pisze tak, na przykład w drodze do szkoły, korzystając z przejść dla pieszych, przekraczając jezdnię, mówimy tutaj o obowiązku sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 7, czyli tu dziecko samo na ulicy nie powinno być. Na podwórku oczywiście także nie. Niezastosowanie się do tego przepisu, pisze rzecznik Komendy Miejskiej, jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny albo nagany. Jednak nie chodzi tutaj o karanie kogokolwiek, pisze pan aspirant. W swoich działaniach na pierwszym miejscu stawiamy na profilaktykę, dlatego warto, by rodzice uwrażliwiali dzieci na zagrożenia, dbali o to, by znały numery alarmowe, znały zasady bezpieczeństwa, by mogły w porę zareagować i wezwać pomoc, albo wiedzieć, gdzie tej pomocy szukać. A najważniejsze jest to, jeżeli tylko widzą państwo jakieś niepokojące zachowania mężczyzn, czy w ogóle jakichś obcych ludzi wokół dzieci na placach zabaw, prosimy wzywać policję. To jest czas reakcji, 18 minut po godzinie 12. Do tego tematu jeszcze mamy powrócić, bo jesteśmy ciekawi, jakie generalnie zasady obowiązują policję, jeżeli chodzi o zgłoszenia zachowań mogących wskazywać na pedofilskie. O tym będziemy rozmawiać, mam nadzieję, w następnym tygodniu. A teraz wracamy do parkingów przed The Tall Ships Races, przed finałem Regat Wielkich Żaglowców. To w Szczecinie od 2 do 5 sierpnia. Wczoraj naszym gościem była Celina Wołosz, żegluga szczecińska, turystyka i wydarzenia, która mówiła o tym, że są parkingi, chociażby parking Park and Ride na hangarowej, na hangarowej, bo słuchacz pisze Leszczynowa Eskadrowa, ale to chyba chodzi o ten parking. Nie wiem, czy tam jest jakiś inny. W każdym razie, czy tam wystarczy miejsc przed taką imprezą?
Witam, Ryszard Spłonisz. Ten parking na ulicy Leszczynowej czy Eskadrowej to jest naprawdę na takie zlot wielki, jak będzie żaglowców, to jest bardzo mały. I o ile coś pamiętam, że za tym parkingiem na lotnisku, na teren lotniska wjeżdżały samochody na trawę tam i tam parkowały. Ale chodzi o to, żeby legalnie zrobić wskazania, oznakować i w razie zapełnienia Leszczynowej pokierować auta obok prawie na teren lotniska, żeby tam można było zostawić auto. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No właśnie, ciekawe, czy tych parkingów wystarczy. A teraz informacja z ostatniej chwili od naszych słuchaczy. Wypadek na Batalionów Chłopskich w okolicach przystanku Jaśminowa ZUS. Wiemy, że w tym zdarzeniu uczestniczył autobus i radiowóz policji. Są ranni. Więcej informacji będziemy przekazywali na bieżąco, a także w naszych wiadomościach o godzinie 13. To jest czas reakcji. Za chwilę przedstawię kolejnego gościa, ale najpierw zaprosimy słuchaczy za poduszczeniem naszego stałego słuchacza ze Słonecznego Dziwnowa, pana Macieja, bo jest nowa atrakcja turystyczna w Dziwnowie. Jak pan Maciej napisał, pomiędzy Dziwnowem i Międzywodziem powstała nowa atrakcja. Jest to punkt widokowy, z którego roztacza się widok na Zalew Kamieński. Jeszcze to miejsce nie jest zbyt popularne, pisze pan Maciej, ale z pewnością bardziej chętnie odwiedzane o każdej porze roku niż inne, bo widoki są przepiękne. Stalowa konstrukcja stanęła na szczycie wysokiego wzniesienia, które w rzeczywistości jest zrekultywowanym wysypiskiem śmieci. Jest to taras widokowy z ławeczkami, a całość jest oświetlona i monitorowana. Przy dobrej widoczności można dostrzec w oddali kamień pomorski. Jak tam dojechać? Pan Maciej pisze, że punkt znajduje się pomiędzy Dziwnowem a Międzywodziem po południowej stronie drogi wojewódzkiej. Jest niestety bardzo słabo oznaczony. Jedynie tablica informacyjna znajduje się od strony Międzywodzia w kierunku do Dziwnowa. Brakuje dobrego oznakowania atrakcji turystycznej oraz przejścia dla pieszych oraz rowerów. Dziękujemy, panie Macieju. Wrócimy do sprawy tego doznakowania i tej atrakcji i właśnie tego przejścia oraz drogi dla rowerów. Pozdrawiamy jeszcze raz, 12.21, a teraz będzie o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie na dwóch ważnych imprezach. The Tall Ships Races, 2-5 sierpnia finał w Szczecinie, regat wielkich żaglowców. Natomiast od 1 do 3 sierpnia w Czaplinku Broczynie będzie się odbywał Poland Rock Festival. A przy naszym telefonie pani podinspektor Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani rzecznik, jakie są priorytety policji na te dwie imprezy? Co będzie najważniejsze? Na co w tym kontekście my, uczestnicy tych imprez, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
To jest kilka punktów, które mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo podczas właśnie trwających największych w tym roku w Polsce wydarzeń plenerowych. Otóż pierwsza kwestia to jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ bardzo dużo osób przyjedzie zarówno do Czaplinka, jak i do Szczecina. Podkreślę, że w obu tych lokalizacjach będą wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu, ale też wzorem lat poprzednich i doświadczeń już z tego typu imprez mogę Państwa zapewnić, że drogi będą bardzo dobrze oznakowane, także nikt nie będzie miał problemu z dotarciem do celu, ale trzeba założyć, że trasy dojazdowe do obu imprez będą się korkowały, więc trzeba to wziąć po prostu pod uwagę. Nasi mundurowi będą widoczni przy drogach, będą Państwu pomagali w bezpiecznym dotarciu do celu, ale też oczywiście, jak zwykle podkreślam, bardzo dużo zależy od samych kierujących, jak będą przestrzegali przepisów, jak będą reagowali na to, na co się bieżąco dzieje na drodze. Jeżeli chodzi o imprezę Poland Rock Festival w Czaplinku, to jest impreza, która ma to do siebie, że spotykamy się tam z dużym ruchem osób pieszych. To są drogi w terenie już przede wszystkim niezabudowanym, więc przypominam, że po zmroku takie osoby piesze muszą mieć odblaski.
I będziecie rozdawali te odblaski tam,
prawda? Tak, i w tym roku pomożemy w tym, żeby ten obowiązek spełnić, ponieważ przynajmniej 11 tysięcy sztuk odblasków rozdamy wspólnie z Fundacją WOŚP, więc na pewno warto te rozdane odblaski stosować w praktyce. To po prostu wpływa na Państwa bezpieczeństwo.
Pani rzecznik, zatrzymajmy się na chwilę, bo chcę dla naszych kierowców podać ważną informację. Prosimy omijać rondo Ułanów Podolskich na Prawobrzeżu. Przypomnijmy, wypadek na Batalionów Chłopskich przy przystanku Jaśminowa ZUS. Zderzył się radiowóz policji i autobus miejski. Wiemy, że 9 osób jest rannych, w tym 2 policjantów. Więcej szczegółów będziemy podawać i w naszym programie, i w serwisie o godzinie 13. A teraz wracamy do tych imprez. Warto powiedzieć, pani rzecznik, że będzie zakaz dronów, prawda? Używania dronów nad oboma imprezami, zarówno nad finałem Regat The Tall Ships Races, jak i nad Poland Rock Festival.
Takie zakazy są wprowadzone właśnie w obu lokalizacjach. to jest też podyktowane oczywiście względami bezpieczeństwa. Przede wszystkim my tutaj podkreślamy, że również dronami nie można latać nad tymi imprezami. Będziemy tutaj skrupulatnie eliminować po prostu, jeżeli ktoś rzeczywiście zdecyduje się na latanie dronem, no musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi, bo no tutaj nie ma pobłażania, bo ma to niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo, więc moja dobra rada, po prostu takich urządzeń państwo nie zabierajcie na te obie imprezy, bo no po prostu nie będzie można ich użyć.
A czego można się spodziewać, jeżeli ktoś złamie ten zakaz i taki dron będzie latał nad uczestnikami imprezy tej czy drugiej?
To są kwestie prawne uregulowane w ustawie o lotnictwie i no, to są poważne konsekwencje, bo mowa jest w przepisie o karze pozbawienia wolności po prostu za tego rodzaju przestępstwo. Ale tutaj no, ja nikogo nie chcę absolutnie straszyć takimi konsekwencjami. Ja po prostu dobrze radzę państwu, żebyście tego typu maszyn, dronów nie zabierali. I wtedy nikt nie będzie musiał się interesować konsekwencjami, ale zapewniam, że będziemy po prostu tutaj konsekwentnie reagować. No, wzorem poprzednich lat, jeżeli chodzi o Poland Rock, to przynajmniej w trakcie każdej imprezy, każdego roku kilka dronów eliminujemy i po prostu są wyciągane konsekwencje.
A jak państwo je eliminują? Chyba nie zestrzeliwujecie tych dronów, bo takie resztki drona mogą spaść na głowę uczestników.
No naturalnie, że nie stosujemy aż tak drastycznych metod.
Jesteście w stanie przejąć kontrolę nad dronami? Macie takie
Szanowni
urządzenie?
Szanowni Państwo, jesteśmy w dobie tak rozwiniętej technologii i oczywiście policja z niej korzysta, także mamy tak zwany system antydronowy, który wyłapuje i nie musi niszczyć żadnych urządzeń, ale po prostu w odpowiedni technologiczny sposób uziemiamy tego rodzaju maszyny. I jesteśmy w tym konsekwentni, dlatego naprawdę proszę to wziąć pod uwagę.
A na stronie internetowej Radia Szczecin zdjęcie z facebookowej grupy Suszą tego poważnego wypadku przy przystanku Jaśminowa ZUS. Rzeczywiście poważnie uszkodzony przód autobusu linii B jadącego na osiedle Arkońskiej i no bardzo, bardzo zmasakrowany bok i przód radiowozu policyjnego. Z tych informacji, które mamy, wynika, że funkcjonariusze zostali zakleszczeni w aucie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Prosimy omijać rondo Ułanów Podolskich i te okolice, jeżeli można. No i miejmy nadzieję, że uda się szybko wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, uratować, wydobyć i przewieźć do szpitali. Powiedzmy jeszcze, pani rzecznik, o regatach i o Czaplinku. Czy tam będą punkty informacyjne? Czy będą jakieś takie stałe posterunki, punkty, gdzie będzie można znaleźć funkcjonariuszy policji?
W trakcie regat takie dwa punkty oczywiście będą. Jeden na Wałach Frobrego, drugi na Łasztowni. To będą punkty, gdzie będą dyżurować policjanci i zajmować się no, najróżniejszymi historiami, które mogą spotkać osoby na tego rodzaju imprezach. Najczęściej mamy do czynienia z zagubionymi dziećmi, z jakimiś znalezionymi przedmiotami. To będą dobre miejsca, żeby się odnaleźć, żeby wszystko skończyło się szczęśliwie, ponieważ policjanci, jeżeli do takiego punktu państwo dotrzecie i zgłosicie swój problem, no, mamy środki łączności, wymiana informacji i możemy szybko w każdej historii pomóc. Na terenie Czaplinka, jeżeli chodzi o Poland Rock, to oczywiście my na ten czas operacji Gry 24 uruchamiamy taką swoją swoistą komendę w miejscowej szkole. Tam mamy całe zaplecze logistyczne, które pozwoli nam koordynować wszystkie nasze działania policyjne, a podkreślam, że przy tego rodzaju zabezpieczeniach one są naprawdę są ogromnie rozwinięte i to jest służba nie tylko tą, którą państwo widzicie, ale wszystko, cała logika i zaplecze, no tutaj musi wszystko działać jak w zegarku i tak wzorem lat minionych będzie na pewno w tym roku. Jeszcze, panie detektorze, pozwolę sobie odnieść się do tego wypadku. Ja czekam na spływ informacji. Mam nadzieję, że tam nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Będziemy wszystko na bieżąco ustalać i jak tylko będziemy mogli, to oczywiście ze strony policji przekażemy odpowiednią informację.
Dziękuję za te wiadomości i za te uwagi dotyczące Poland Rock Festival, a także finału regat The Tall Ships Races. Stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy i możemy liczyć na ich wsparcie i pomoc na tych dwóch imprezach.
Zdecydowanie tak. Zachęcam do tego, żeby wejść na naszą stronę. Tam mamy te wszystkie podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i mam nadzieję, że dzięki też i policjantom będziecie Państwo mogli po prostu dobrze się bawić podczas tych dwóch imprez, no bo właśnie po to są one organizowane.
Dziękuję bardzo. Podinspektor Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
No i trzymamy kciuki za poszkodowanych w wypadku przy ulicy Batalionów Chłopskich, przystanek Rondo Jaśminowa ZUS. 9 osób poszkodowanych, w tym dwóch policjantów, którzy zostali zakleszczeni w aucie. Zdjęcie na stronie Radia Szczecin. Informacje przekazujemy na bieżąco. Apel do kierowców, proszę ten rejon miasta, jeżeli Państwo mogą, omijać, bo jest prowadzona akcja ratunkowa, no i tworzą się także zatory. Trzeba o tym pamiętać. To jest czas reakcji, 12.30. Teraz wrócę do tematu sprzed wczoraj. Naszym gościem w czasie reakcji była pani Anna Biniek z oddziału dystrybucji Szczecin Enea Operator, a rozmowa dotyczyła problemów, jakie od kilku tygodni mają mieszkańcy Siadła Dolnego. Tam praktycznie codziennie występują kilkusekundowe przerwy w dostawie prądu i ten problem dotyka właśnie wszystkich mieszkańców i był zgłaszany do Enea Operator. I po tej audycji przedwczorajszej napisał do nas pan Michał, który pisze tak: kolejny raz z uwagą i ciekawością wysłuchałem audycji Czas Reakcji. Z tym większą uwagą, gdyż problem krótkotrwałych wyłączeń zasilania dotyczy mnie osobiście. Mieszkam w Siadle Dolnym od około 5 lat i rzeczywiście okresowo zdarzały się takie problemy, które nawet w zeszłym roku zgłaszałem do Enea Operator. Natomiast to, co dzieje się w ostatnich tygodniach, jest nie do zaakceptowania. W związku z tym zdecydowałem się napisać. Po pierwsze, problem jest okresowy, to znaczy występuje seriami. Na przykład jedno lub kilkukrotne codzienne wyłączenia przez tydzień albo dwa, a potem kilka miesięcy spokój, co raczej nie wskazywałoby na losowość tych wystąpień. Po drugie, pisze pan Michał, zaniki występują w trakcie całej doby. Poniżej przytaczam dokładne daty. I tu mamy 23 lipca, na przykład 24:08, 22:16, 21 lipca mamy 11:43, 13:08, 19:31, 20 lipca 22:37. Enea pisze dalej, słuchacz tłumaczy to w następujący sposób. A. Ptaki siadające na linii, to tłumaczenie pani rzecznik. Dlaczego ptaki miałyby to robić, pyta pan Michał, tylko przez tydzień lub dwa, a potem już nie. Dlaczego w nocy? Nawet jeżeli to powodują ptaki, to widziałem, że są takie specjalne rozpórki przeciwzwarciowe do linii, które mogłyby rozwiązać problem. No sprawdzimy to, panie Michale, jak to z tymi rozpórkami. One są, z tego co my widzimy, na sieciach wysokiego napięcia, a nie średniego. B. Zwarcie przez gałęzie drzew, pisze pan Michał. To tłumaczenie pani rzecznik dodaje. Dość prawdopodobne, komentuje, chociaż wtedy powinno się to dziać podczas silnego wiatru. A takiej zależności nie obserwujemy. Według mnie oznacza to, że gałęzie w pasach linii napowietrznych nie są odpowiednio przycięte, a winę za to ponosi bezpośrednio Enea i nie może na tego zrzucać na zdarzenia losowe. I C, pisze słuchacz, fotowoltaika. To ona powoduje te chwilowe wyłączenia. W mojej opinii wykluczone ze względu na wystąpienia późno wieczorne i nocne, instalacje fotowoltaiczne nie oddają wtedy energii do sieci. I dalsze, bo ja o to pytałem podczas rozmowy z panią z Enei Operator, z panią rzecznik. Pan Michał pisze tak: wpływ tak krótkotrwałych wyłączeń na elektronikę, szczególnie na nowoczesną elektronikę, został zbagatelizowany przez panią rzecznik, a jest bardzo duży. Większość dzisiejszych urządzeń elektronicznych pracuje na wbudowanym systemie operacyjnym, który wymaga uruchomienia się podczas startu urządzenia oraz często poprawnego wyłączenia systemu, a nawet poprawnego wyłączenia samej elektroniki poprzez rozładowanie kondensatorów przed kolejnym włączeniem. Wyłączenie i natychmiastowe ponowne włączenie takich urządzeń może doprowadzić do uszkodzenia fizycznego lub utraty konfiguracji lub nawet samego systemu operacyjnego. Piszę to na podstawie własnych doświadczeń. Uszkodzony zasilacz komputera oraz ostatnio dwa sterowniki rolet w systemie domu inteligentnego. Co w takiej sytuacji? Czy Enea przyjmie moją reklamację? Raczej nie, gdyż przy ostatnim moim zgłoszeniu kolejnych wyłączeń zostałem poinformowany, że sprawdzili i nie mają żadnych informacji o awariach. I ostatni, piąty punkt od pana Michała. Kolejna sprawa ustawa to możliwość zgłoszenia wniosku o zbadanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, o czym zostałem poinformowany. Enea instaluje wtedy swoje urządzenie mierzące i rejestrujące parametry zasilania, ale z tym działaniem wiążą się jednak pewne ryzyka dla odbiorcy. Pierwsze ryzyko: nie ma określonego czasu, kiedy i na ile dni zostanie zainstalowane urządzenie, a co za tym idzie, Enea może zainstalować to urządzenie na przykład za miesiąc, gdy problem akurat czasowo przestanie występować. B. W przypadku niestwierdzenia problemów według regulaminu odbiorca zostanie obciążony opłatą za dojazd i za badanie instalacji oraz dezinstalację urządzenia. Bardzo prosiłbym o kontynuację tematu, pisze pan Michał, ponieważ jako mieszkańcy Siadła Dolnego jesteśmy bezsilni w tej sprawie. Panie Michale, oczywiście będzie kontynuacja tematu, powrót do rozmowy z panią rzecznik, ale wcześniej na pewno znajdziemy niezależnego eksperta od linii elektroenergetycznych, od wyłączeń energii elektrycznej i porozmawiamy z nim na ten temat, jak on widzi ten problem. Bardzo dziękujemy za te wiadomości. A teraz jeszcze powracamy na chwilę do finału regat wielkich żaglowców The Tall Ships Races i problem niepełnosprawnych dojazdu na teren imprezy.
Witam serdecznie, Piotr z tej strony ze Szczecina. Ja chciałem wrzucić kolejny kamyczek do sprawy organizacji ruchu. Ja wszystko rozumiem, żeby się przesiadać do komunikacji miejskiej, ale dlaczego nikt nie myśli o osobach niepełnosprawnych? Ja się tak łatwo nie przesiądę ani do tramwaju, ani do autobusu, ale też bym chciał coś zobaczyć. Niech ludzie, którzy odpowiadają za całą komunikację, pomyślą trochę o osobach niepełnosprawnych. Gdzie ja mam zaparkować? Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Wrócimy do tego tematu. Jak przyjazny, mam nadzieję taką, że przyjazny jest finał regat dla osób niepełnosprawnych. One rzeczywiście powinny mieć możliwość jak najbliższego dojazdu na miejsce imprezy. To jest czas reakcji, 12.36, a przy naszym telefonie gość, pan Kacper Reszczyński, Zarząd Drugi Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Kacprze, zanim podejmiemy temat, na który się umówiliśmy, tylko dwa zgłoszenia dla pana. Jedno z początku naszej audycji. Słuchacz informuje, że na skrzyżowaniu Milczańskiej i Powstańców Wielkopolskich jest niewidoczny znak ustąp pierwszeństwa przejazdu. Powoduje to problemy, tam gałęzie wierzby zasłaniają ten znak. Prosimy o interwencję albo państwa, albo tych pracowników, którzy realizują tę budowę, żeby było bezpieczniej. I druga sprawa, też prosimy o zainteresowanie. Napisał nasz słuchacz, pani Emilia dokładnie, czyli słuchaczka, czy ktoś się opiekuje wyglądem, a raczej zielenią, która zaraz wyjdzie z chodnika na ulicę. Dokładnie chodzi o odcinek od stacji Orlen na Bogumińskiej w kierunku Polic. To jeszcze Szczecin. Wszystkie przejścia są tak mocno zarośnięte, że wchodzącego pieszego dosłownie można zobaczyć w ostatniej chwili. To przekazujemy panu te dwa sygnały. Bogumińska od stacji Orlen w kierunku Polic, no i skrzyżowanie Powstańców Wielkopolskich Milczańska. A teraz już wracamy do sprawy sprzed... To była sprzed wczoraj sprawa, tak. Mobilet, nasza słuchaczka, taka przygoda z tą aplikacją.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Po wejściu do autobusu chciałam zakupić bilet w aplikację Mobilet. Był problem połączenia się z siecią, czyli systemem Mobilet, nie wiem, przestał działać. Kilkakrotnie próbowałam, po czym podszedli panowie kontrolerzy, stwierdzili, że mam pokazać bilet, więc ja okazałam im telefon z próbą zakupu biletu, gdzie cały czas widniała informacja błąd z połączeniem. Panowie to widzieli, pomimo tego wystawili mi mandat. Powiedzieli, że mam tylko 10 sekund na zakup biletu od momentu wejścia do autobusu, więc ja zapytam, jak to się ma w przypadku zakupu biletu przez internet. Stwierdzili, że też 10 sekund, więc dla mnie to jest po prostu niedorzeczne, żebym ja teraz ponosiła koszta za błąd systemu, ponieważ środki na koncie Mobilet były, bilet został zakupiony, z tym, że system go po prostu odczytał w późniejszym czasie. No ja mandat przyjęłam, złożyłam odwołanie, mam nadzieję, że będzie rozpatrzone pozytywnie, aczkolwiek proszę o interwencję i poruszenie tematu, jak w takiej sytuacji postępować, bo uważam, że jest to po prostu wielce krzywdzące dla klientów, którzy korzystają cały czas. Jeśli państwo mogą poruszyć ten temat, to będę wdzięczna. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, z tej strony Jacek z Poznania. Ja proponuję, aby ta pani, co dostała w cudzysłowie mandat za niewykupiony bilet w Mobilecie, udała się do punktu obsługi klienta. W Poznaniu to się nazywa ZTM. Na pewno w Szczecinie też jest podobna spółka i należy złożyć reklamację i podejrzewam, że będzie ta reklamacja uznana. Najlepiej w takiej sytuacji właśnie screeny zrobić w telefonie, dołączyć to i wówczas chyba jest jakaś minimalna opłata manipulacyjna, chciałem kilkanaście złotych, o ile się nie mylę. Natomiast szansa, że reklamacja będzie uwzględniona, jest całkiem spora. Nawet nie warto się kłócić z skanerami, bo to nic nie da, oni wykonują swoją robotę. Pozdrawiam, miłego dnia.
Miłego dnia oczywiście z kontrolerami chciał pan powiedzieć. Przypomnę, przy naszym telefonie pan Kacper Rzeszczyński, tak. Zarząd Drugi Transportu Miejskiego. Panie rzeczniku, zgadza się pan z naszym słuchaczem? Ta reklamacja może być uwzględniona, należy składać każdorazowo reklamację w takich przypadkach? Jak to wygląda?
Może być, natomiast myślę, że może wróciłbym do tej sytuacji. Jeżeli mogę, możemy chwilkę tam porozmawiać, jak to wygląda?
Oczywiście.
Bo jakby w myśl obowiązujących przepisów pasażerowie regulujący opłaty za przejazd biletami jednorazowymi zobowiązani są kupować je niezwłocznie po wejściu do pojazdu, a na przystankach początkowych z chwilą jego ruszenia.
I niezwłocznie to jest rzeczywiście 10 sekund?
Tak. Wie pan co, nie ma określonego jakby konkretnie co do sekundy czasu, ale mając na uwadze, że pasażer zobowiązany jest opłacić przejazd jakby nawet jednoprzystankowy, który bardzo często potrafi trwać tylko minutę, opłacenie przejazdu winno...
No tak, pierwsze co wchodzi to po prostu kupuje bilet albo uruchamia go w aplikacji, albo kasuje ten bilet, prawda? A nie to, że sobie się rozgląda, patrzy jak jest za oknem i tak dalej. No jasne.
W przypadku jakby aplikacji mobilnych, czyli między innymi mobiletu, standardowo jakby trwa to standardowo, to około 20 kilku sekund. W mobilnej karcie miejskiej może to odbyć się znacząco szybciej, gdyż aplikacja pozwala jakby na kupno więcej biletów wcześniej. Jak tradycyjnych papierowych i opłacenia jakby przejazdu wymaga jedynie aktywowania wcześniej nawet tego biletu. To tak wygląda. A jakby regulamin systemu, to jest też myślę istotne, systemu mobilet, z którym użytkownik systemu musiał się jakby zapoznać i który musi zaakceptować, wprost wskazuje, że w przypadku niemożności skorzystania z systemu użytkownik jakby zobowiązany jest do nabycia i skasowania tradycyjnego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej. No i w takich, jeżeli mógłbym polecić...
Aha, czyli sytuacje. Jeżeli aplikacja nie zadziała, to powinniśmy podejść do tego tam dystrybutora biletów. Biletomatu, zabrakło mi słowa.
Lepszym rozwiązaniem też jest jednak posiadanie na przykład jednego tak zwanego awaryjnego, tradycyjnego biletu papierowego do wykorzystania właśnie w takich sytuacjach. Myślę, że to jest taki pomysł nie najgorszy. Wtedy będzie można być spokojniejszym na tych na przykład krótkich przejazdach. I nadmienię tylko, że jakby ZDTM nie może ponosić konsekwencji nieprawidłowego jakby działania na przykład telefonów pasażerów czy aplikacji w nich.
Bo mamy pytanie właśnie od
też tak jest.
Słuchaczy, czemu w tej aplikacji Mobilet nie można kupić dwóch biletów, to znaczy na okaziciela danego urządzenia elektronicznego, gdzie ma tę aplikację i on kupuje komuś i jadą razem. Ale to pytanie rozumiem nie do pana, tak? Tylko
myślę, że nie. Ja mogę się spróbować zorientować, natomiast na chwilę obecną tego nie wiem.
No właśnie, bo jako partner, jako zarząd Drugi Transportu Miejskiego, który podpisuje umowę z Mobiletem na przykład, czy Skycash, no to nie wiem, jak w Skycashu jest, jeżeli chodzi o drugą osobę, no to moglibyście państwo wymóc niejako taką funkcję na Mobilecie, na osoby, które tworzą tę aplikację, żeby była. Bo to rzeczywiście byłby ukłon w stronę klientu. Ale wracając do samego meritum, to każda sprawa jest rozpatrywana, rozumiem, indywidualnie. Jeżeli nasza słuchaczka się zgłosi do państwa z reklamacją, to są szanse na jej rozpatrzenie, ale no nie uprzedzajmy faktów. A przypomnijmy, że jeżeli jedziemy bez biletu, to kara, jeżeli zapłacimy ją do 7 dni, to jest 200 zł, a jeżeli powyżej 7 dni?
Podaj tak. To myślę, że tak. Musiałbym jeszcze pan co sprawdzić. Musiałbym się upewnić, wie pan co, nie wiem, czy teraz to...
Tak, 200 zł jest za to, że w ciągu 7 dni, natomiast powyżej 7 dni 400 zł, więc jest to słony i srogi rachunek.
Jest.
Gdzie możemy składać...
Mógłbym właśnie, tak? Bo proszę, to jest, myślę, istotne. Jakby każdy pasażer, który jest ukarany za przejazd bez ważnego biletu, ma prawo oczywiście złożyć reklamację, to jest jego prawo. No i taką reklamację my rozpatrujemy w ciągu 30 dni od od daty wpłynięcia dla nas, pismo do ZDITM, a w opisanych przez pasażerkę okolicznościach weryfikowane są jakby między innymi zapisy autokomputera lub monitoringu jakby kontrolowanego pojazdu, pozwalające ocenić wiarygodność wyjaśnień pasażera oraz jakby ilość czasu, jaką miał on na opłacenie przyjazdu przed kontrolą. No, doświadczenie niestety wskazuje, że w większości przypadków kupno czy aktywowanie jakby biletu następuje dopiero pod wpływem, czy jakby pod wpływem rozpoczynających się kontroli i przy wystarczającej ilości czasu, by zrobić to spokojnie wcześniej. Niestety tak to wygląda z naszego doświadczenia.
A taka sytuacja, panie rzeczniku, wsiadam, mobilet mi nie zadziałał, nawet jeżeli go odpalałem minutę przed wejściem do autobusu, no coś tam z internetem, jakieś problemy, aplikacja nie zadziałała, wchodzę, jest tam w autobusie biletomat, także nie działa.
No, zdaję sobie sprawę, dlatego warto mieć ten jeden awaryjny bilet, ja bym powrócił do tego, żeby, to nie jest droga rzecz, no, tych miejsc jeszcze, gdzie można kupić bilet, trochę jest wcześniej, czy na przystanku, czy w innych miejscach. Ja myślę, że to akurat zabezpieczy nas przed takimi sytuacjami.
No tak, warto mieć, ale
duży
pytanie,
bilet nie jest papierowy,
gdybyśmy złożyli reklamację w takim przypadku, to myślę, że ona
będziemy
zostałaby uznana.
Będziemy to sprawdzali, tak. Będziemy to sprawdzali, bo to faktycznie jest taka sytuacja, której należałoby się przyjrzeć.
Dziękuję za rozmowę i przypominamy jeszcze o tych dwóch miejscach, o tych krzaczorach, tak to określę, tam na Bogumińskiej, no i także o tym skrzyżowaniu Powstańców Wielkopolskich z Milczańską, tam gałęzie wierzby zasłaniające znak drogowy. Pozdrawiam.
Dziękuję również, pozdrawiam, do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, ale oczywiście czekamy na kolejne sprawy i odpowiedzi od Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Chodzi nam o sprawę tego prawoskrętu do IKEA z ulicy Mieszka I. Firma Usługi Budowlane Ambroziak od firmy NCT nie dostała wynagrodzenia za część tych robót, za 52 tysiące. Na tyle opiewa zobowiązanie. No i my zapytaliśmy zarówno Urząd Miasta, ale to podobno ZDITM, jak i ZDITM o to, czy prawdą jest, że inwestycja nie została odebrana, że jest etapowana. No i być może stąd właśnie firma Ambroziak Usługi Budowlane nie otrzymuje tych pieniędzy od firmy NCT. NCT także zapytaliśmy i nagle firma, która z nami najpierw ochoczo korespondowała, nabrała wody w usta. Ale mam nadzieję, że tę wodę wypluje i pojawią się jakieś informacje. To jest czas reakcji, 12.46. Przypominamy o wypadku na Prawobrzeżu, poważnym wypadku. Autobus miejski zderzył się z radiowozem policji. Lepiej omijać rejon, to jest batalionów chłopskich, przystanek Jaśminowa ZUS. Autobus linii B dokładnie zderzył się z radiowozem. 9 osób rannych, wiemy, że na miejscu zostali poszkodowani 7 pasażerów autobusu, być może kierowca także i 2 funkcjonariuszy byli zakleszczeni w radiowozie. Na razie nie mamy informacji dotyczących stanu ogólnego poszkodowanych. Tak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast więcej informacji o 13 w wiadomościach Radia Szczecin, ale prosimy omijać te okolice, okolice Rondy Ułanów Podolskich. To jest czas reakcji 12.47 i czas najwyższy zacząć ostatni temat. Przy naszym telefonie pani Sylwia Turkiewicz, koordynator do spraw komunikacji społecznej w Starostwie Powiatowym w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam państwa, pana, panie redaktorze.
I zabieramy się do roboty, bo mamy tak czas jest do 12.55 i 55 sekund, więc niewiele tego czasu. Więc już pierwsze pytanie. Pan Dariusz napisał: proszę o wyjaśnienie sprawy remontu drogi z Mierzyna do Stobna. Projektowany remont pomija budowę chodnika oraz drogi rowerowej. Chodzą tamtędy dzieci i dorośli. W Stobni jest szkoła oraz sklep Netto. Droga rowerowa to chyba standard. Wszystkie remonty w powiecie polickim obejmują budowę drogi rowerowej. Czy musi zdarzyć się wypadek, pyta pan Dariusz, żeby myśleć rozsądnie. Droga Mierzyn-Stobno, poruszają się nią tiry i autobusy oraz bardzo dużo aut osobowych i dostawczych. Czy rzeczywiście nie ma tam ani chodnika w projekcie, nie było go, ani ścieżki rowerowej?
Szanowni Państwo, rzeczywiście planowana przebudowa obejmuje tylko i wyłącznie remont nawierzchni na tym odcinku drogi. Od dłuższego czasu droga ta nastręczała nam wielu problemów z utrzymaniem właśnie nawierzchni, głównie z powodu tworzących się tam dziur. I potrzebna była bardzo szybka poprawa jej stanu. Trzeba było działać. Rozwiązanie to nie jest oczywiście kompleksowe, ale na chwilę obecną najbardziej optymalne i takie zdecydowanie poprawiające komfort i bezpieczeństwo użytkowania tej drogi. Żeby ten remont, przebudowę przeprowadzić, pozyskaliśmy dotację z Polskiego Ładu, z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 milionów złotych, co stanowi 95% wartości tej inwestycji. No i niestety, mówiąc wprost, całkowicie wprost, budżet nie pozwolił nam na rozszerzenie zakresu tej inwestycji o chodnik, o ścieżkę, o odwodnienie, czy też na przykład wymianę całej konstrukcji jezdni. I to nie jest kwestia braku chęci, bo uważamy podobnie jak pan słuchacz, że ścieżki rowerowe czy chodniki są no bardzo ważne, tak, w każdym miejscu. Jednak nie jesteśmy w stanie przeskoczyć budżetu, którym dysponujemy i często jest tak, że wykonujemy te prace po prostu najpilniejsze.
A są plany, żeby to uzupełnić w najbliższych latach? Nie mówię o jakiejś tam mglistej przyszłości, tylko tak precyzyjnie i roku, dwóch, trzech, o ścieżkę rowerową, a przynajmniej o chodnik.
Myślę, że gruntowna przebudowa tego odcinka zapewne jest jeszcze przed nami. Warto tutaj podkreślić, że ten budżet, którym dysponujemy, jest budżetem zastanym, a starosta Policki stara się obecnie o powołanie funduszu remontowego dróg powiatowych, w którym partycypowałyby wszystkie gminy powiatu. I na tym etapie tworzymy taki harmonogram najpilniejszych remontów dróg w całym powiecie, a także wypracowujemy taki prawny i finansowy system, w którym mogłoby to funkcjonować. Także jest szansa, że ta droga także znajdzie się w tym harmonogramie. To oczywiście będzie efekt prac przedstawicieli gmin wraz ze starostą.
No i teraz zmieniamy temat. Napisał słuchacz do nas tak. Witam, ponad 2 tygodnie temu palił się wiadukt w Policach na ulicy Asfaltowej. Ciekawi mnie, czy przejazd po nim jest bezpieczny, czy belki metalowe są całe, czy nadzór budowlany badał, stwierdził puszczenie przejazdu jednym pasem ruchu.
Ja tutaj ze swojej strony przypomnę, że pożar wybuchł na wiadukcie przy ulicy Asfaltowej 10 lipca około godziny 14 i na miejsce zdarzenia sprowadziliśmy wtedy eksperta mostowca, czyli eksperta mającego uprawnienia budowlane mostowe, żeby skonsultować sytuację. I po wstępnych oględzinach konstrukcji wiaduktu stwierdzono, że ogień uszkodził elementy wyłącznie po jednej stronie wiaduktu, a jego konstrukcja pozwala na bezpieczne poruszanie się pojazdów po tej drugiej, nietkniętej części konstrukcji. I w tym dniu po dokonaniu ustaleń z tym ekspertem dopuszczony został ruch wahadłowy na wiadukcie, który był sterowany sygnalizacją świetlną. My też ze swojej strony tutaj o zdarzeniu poinformowaliśmy Centrum Zarządzania Kryzysowego, zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie. Na miejscu był także przedstawiciel Inspekcji Nadzoru Budowlanego, także zarówno powiatowego, jak i wojewódzkiego, którzy nie zdecydowali się, tak, na zamknięcie ruchu drogowego.
Czyli stwierdzili, że jest bezpiecznie, bo to są fachowcy,
tak,
przecież musimy im ufać. A proszę powiedzieć,
tak,
jakie są plany co do odbudowy, naprawy, tak żeby już ruch niewahadłowo się odbywał normalnie?
Zarząd tutaj powiatu w Policach zlecił wykonanie takiej ekspertyzy temu samemu ekspertowi, tej ekspertyzy technicznej wiaduktu, która ma za zadanie określenie uszkodzeń wiaduktu, tego aktualnego stanu technicznego, zakresu koniecznych napraw, a także szacunkowych kosztów tej naprawy. I ekspertyza ma być gotowa w połowie sierpnia tutaj, no, czyli za 2 tygodnie powiedzmy.
I wtedy będziemy mogli rozmawiać o szczegółach.
Wtedy będziemy dokładnie tak, będziemy mogli rozmawiać o szczegółach. My też warto zaznaczyć, że też jakby też postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Policach, która tutaj ma na celu określić te przyczyny pożaru, więc my też tutaj nie spekulujemy, co się stało i no, dla nas to jest też bardzo ważny wynik tego dochodzenia, na który pewnie poczekamy kilka miesięcy.
Poczekamy kilka miesięcy i teraz został jeszcze jeden temat, ale mamy 2 minuty, więc to za mało. Czy możemy się umówić na przyszły tydzień na rozmowę w sprawie zabudowy 6 konkretnie budynków, 12 rodzin przy ulicy Gunickiej na dwóch działkach, 72 przez 4,72 przez 9. O tym napisał kilka tygodni do nas pan Piotr, który uważa, że to jest zabudowa niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, bo tam jest przewidziana budowa jednorodzinnych domów, a to są dwulokalowe, czyli dwurodzinne w domyśle. Interesuje nas państwa stanowisko, bo pan Piotr także, a za nim mieszkańcy, bo oni zbierali podpisy przeciwko tej inwestycji, że tam jest problem z odbiorem ścieków, bo tam nie ma kanalizacji, są szamba, działki są stosunkowo małe, bo to obszar 4300 metrów kwadratowych, że będzie minimum 24 samochody. No różnego rodzaju utrudnienia. Czy pani przyjmuje nasze zaproszenie na przyszły tydzień? Bo już dzisiaj nie zdążymy.
Oczywiście, my bardzo chętnie porozmawiamy z państwem na ten temat, zwłaszcza, że ten temat jest nam bardzo, bardzo dobrze znany. Ja myślę, że państwa gościem pewnie będzie pan naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, pan Szczepan Sawiński. To jeszcze pewnie ustalimy poza anteną, ale na pewno będziemy i będziemy komentować tę sprawę.
Bardzo chętnie, a za dziś pani dziękuję. Pani Sylwia Tułkiewicz,
również.
Koordynatorka do spraw komunikacji społecznej w Starostwie Powiatowym w Policach. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, do widzenia.
Do usłyszenia. My już powoli dziękujemy za dzisiejszy czas reakcji. Przypomnę tylko, czas reakcji @radioszczecin.pl 510-37-32 czynny całą dobę. No i przypomnę, a właściwie to pierwszy raz powiem na antenie, sobie przypomnę, w poniedziałek po godzinie 12 przywita się z państwem Adam Wosik. Przyjmijcie go życzliwie, a za dziś dziękujemy już bardzo. Sławek Orlik, Krzysztof Kowalski i Janusz Wilczyński. Życzymy udanego, spokojnego wypoczynku w weekend. Jeszcze przed finałem Regat Wielkich Żaglowców, jeszcze przed Poland Rock Festival. Proszę wziąć sobie jednak do serca te napomnienia, o których mówiła Alicja Śledziona. No i proszę nas słuchać o 13:00. Więcej szczegółów co do wypadku na batalionów chłopskich przy przystanku Jaśminowa ZUS. Przypomnę, 9 osób rannych. Zobaczymy, jaki jest ich stan. O tym się dowiemy. To wszystko. Dziękujemy bardzo. Udanego weekendu. Proszę na siebie uważać. Do usłyszenia.